Przykładem może być Krasłag. Były członek Rady Wojennej Północno-Kaukaskiego Okręgu Wojskowego Aralow utrzymał się na stanowisku brygadzisty ogrodników, a były kombryk Iwanczyk nie przestał być brygadzistą grupy obsługującej domki naczelników. Były sekretarz Komitetu Stołecznego Partii, Dietkow, też siedział na jakiejś synekurze. Zresztą bez żadnych dyrektyw działała tu zwykła solidarność i refleksja, że dziś ty, a jutro ja, co w sumie skłaniało MWDzistów do troszczenia się o los prawowiernych. Ostatecznie więc władza starała się nie zapominać o ortodoksach i w rezultacie stanowili oni w obozie warstwę uprzywilejowaną, o dość mocnej pozycji. Nie dotyczyło to szeregowych, skromnych komunistów, którzy nie latali do przełożonych z deklaracjami wierności. Aldan Siemionow z całą naiwnością tak właśnie pisze. Komuniści, zwierzchnicy starają się kierować komunistów więźniów do prac lżejszych. Diakow też nic nie ukrywa. Nowo przybyły Rom oznajmia komendantowi szpitala, że jest starym bolszewikiem i zostaje od razu posługaczem w sanitariacie. A jest to funkcja godna zazdrości. Również Todorski może spokojnie pełnić rolę sanitariusza, bo komendant obozu ujmuje się za nim. Ale przypadek najbardziej jaskrawy opisany został przez Szelesta w kalemskich notatkach. Przybył do obozu jakiś nowy, wybitny MWDzista i więzień Zaborski rozpoznaje w nim swego byłego komkora, dowódcę korpusu z okresu wojny domowej. Rozczulili się obydwaj. No, proś o co chcesz. I Zaborski zgadza się na dożywianie w kuchni i pobieranie chleba wedle potrzeb. To znaczy, że godzi się jeść kosztem robociarzy, bo nowych norm wyżywienia nikt dla niego specjalnie nie wymyśli. A prosi tylko o jedno. O 6-tomowe wydanie Lenina, aby móc czytać wieczorami przy kaganku. Tak też się dzieje. We dnie zajada sobie kradzione porcje, a wieczorem czytuje Lenina. Tak oto z całą szczerością i satysfakcją pieje się tu hymn podłości. U tego Szelesta jakieś mityczne, nielegalne politbiuro brygady, nie za wysoko, aby mierzy, zdobywa poza kolejką i bochen chleba z krajalni i miskę owsianej kaszy. A więc wszędzie mieli znajomych prydurków. Prawomyślność swoją drogą, a jak można, to się kradnie, prawda? Tenże Szelest formułuje wniosek końcowy. Jedni zdołali przetrwać dzięki sile ducha, na przykład ortodoksi kradnący kaszę i chleb, inni zaś dzięki dodatkowej misce kaszy owsianej, jak Iwan Denisowicz. A niechże i tak będzie. Iwan Denisowicz nie miał znajomości wśród prydurków. Powiedzcie no, a te kamuszki? Kto ścianę wymurował z tych kamuszków, co? Może wy? Kamienne łby? C. Stosunek do pracy. Ortodoksi są na ogół fanatykami pracy. Wicenarkom Eiche, gorączkując w tyfusowej malignie, odzyskiwał na chwilę spokój dopiero wtedy, gdy pielęgniarce udawało się go przekonać, że depesze w sprawie rezerw zbożowych już zostały wysłane. W zasadzie uważają też, że praca przymusowa w obozie to rzecz słuszna, bo potrzebna dla zbudowania komunizmu. Gdyby nie praca, to jaki cel miałoby karmienie balandą całej tej zgrai aresztantów? Dlatego też sądzą, że tych, co pracować nie chcą, wolno bić, wsadzać do bunkra, a podczas wojny również stawiać pod murem. Nic niemoralnego nie widzą też w pełnieniu funkcji dyspozytora, brygadzisty, każdej zresztą polegającej na przynaglaniu i poszturchiwaniu innych. Pod tym względem różnią się od tak zwanych porządnych złodziei. Przypominają natomiast tak zwanych zepsiałych. Na przykład Helena Nikitina, ongiś sekretarz Kijowskiego Komitetu Komsomołu, była brygadzistką przy wycinaniu lasu. Opowiadają, że okradała własną brygadę, złożoną wyłącznie z 58, prowadząc handel zamienny z knajakami. Lucia Dżaparidze, córka komisarza z Baku, chcąc wykupić się od pracy, dawała jej czekoladę z paczek. Za to anarchistki Tatiany Garasiewej pani brygadzistka przez 3 doby nie wypuszczała z lasu, póki nie wystąpiły ciężkie odmrożenia. Prochorow Pustowier również bolszewik, chociaż bezpartyjny, dokonuje odkrycia. Więźniowie umyślnie nie wykonują normy, więc melduje o tym zwierzchności. Winowajcy zostają ukarani. Na wymówki ze strony innych więźniów, że przecież trzeba rozumieć to i owo, że chodzi o pracę niewolniczą, pustowier taką daje odpowiedź. Dziwna filozofia. W krajach kapitalistycznych, owszem, robotnicy zwalczają pracę niewolniczą, ale my, choć jesteśmy niewolnikami, przecież naszą pracą wzbogacamy nie prywaciarzy, tylko państwo socjalistyczne. Ci biurokraci tylko chwilowo są u władzy. Wystarczy, że lud raz tylko tupnie, a zlecą ze swoich stołków. Ludowe państwo natomiast istnieć będzie dalej. Mentalność ortodoksy to istny matecznik. Żywy człowiek nie potrafi z kimś takim się porozumieć. Tylko i wyłącznie dla siebie samych warują prawomyślni pewien obszar wyłączony. Jedynie ich nie należało w obozach posyłać na roboty ogólne, jako że w takim wypadku trudno by im było przetrwać, aby móc później owocnie i skutecznie rządzić ludem sowieckim. Zresztą w samym obozie też im byłoby trudno wtedy oddawać się pracy koncepcyjnej, to znaczy zbierając się statkami, powtarzać w kółko, że rację ma towarzysz Stalin, towarzysz Mołotow, towarzysz Beria i cała partia w ogóle. Dlatego też ze wszystkich sił, licząc na życzliwość obozowej władzy i dyskretną pomoc innych towarzyszy, prawowierni starają się otrzymać jakąś funkcję, najlepiej taką, która nie wymaga fachowości, bo nikt z nich nie zna żadnego fachu ani rzemiosła i pozwala człowiekowi trzymać się jak najdalej od obozowych hałasów i swarów. W ten sposób nie jeden się urządził. Zacharow, mistrz Malenkowa, został magazynierem w składzie rzeczy osobistych. Wspomniany wyżej Zaborski, czy to nie sam Szelest? Został kierownikiem działu zaopatrzenia w odzież roboczą. Osławiony Todorski znalazł sobie zajęcie w dziale zdrowia. Konokotin został felczerem, chociaż nigdy felczerem nie był. Srebriakowa została pielęgniarką, chociaż nigdy nie pracowała w lecznictwie. Prydurkiem był również Aldan Siemionow. Obozowy życiorys Diakowa, największego pyskacza pośród prawomyślnych, napisany został przez niego samego i naprawdę godzien jest podziwu. W ciągu 5-letniej odsiadki udało mu się wyjść poza zonę tylko raz i to jedynie na pół dnia. W ciągu tego pół dnia przepracował on wszystkiego pół godziny, rąbiąc chrust. Mimo to znalazł się strażnik, który mu powiedział: zmęczyłeś się, odpocznij trochę. Pół godziny w ciągu 5 lat. Nie każdemu to się udaje. Przez jakiś czas markierował na rachunek ruptury, później ratował się fistułą, która z tej ruptury się wzięła. Ale na 5 lat tego starczyć nie mogło do licha. Żeby dostać się na takie błogosławione funkcje jak statystyk w dziale zdrowia, bibliotekarz KO czy magazynier w składzie efektów osobistych i utrzymać się na nich przez cały okres kary, nie dość dać komuś kawałek słoniny. Trzeba zapewne własną duszę oddać kumowi w zastaw. Niech starzy łagrowcy zaświadczą. Ale Diakow nie był prydurkiem zwykłym, lecz wojowniczym. W pierwszym wariancie swojej powieści, zanim publicznie mu tego nie wytknięto, bardzo gładko uzasadniał on, dlaczego mądry człowiek powinien unikać tego, co jest udziałem pospolitych śmiertelników. Kombinacja szachowa, roszada, tak nazywał on wystawianie na sztych kogoś innego zamiast siebie. I taki człowiek podejmuje się teraz roli czołowego eksperta od zagadnień życia obozowego. G. Srebriakowa kreśli swój życiorys obozowy ostrożnie linią przerywaną. Są ponoć poważne, a obciążające ją świadectwa. Nie miałem możliwości ich sprawdzenia. Ale nie sami tylko autorzy, lecz również inni prawomyślni, opiewani przez ten zgodny chór, pokazani są poza procesem ciężkiej pracy. Albo w szpitalu, albo wśród prydurków. Tam też prowadzą swoje obskuranckie, tyle że trochę uwspółcześnione dyskusje. Tu pisarze wcale nie kłamią. Po prostu nie starczyło im fantazji, aby te kamienne lby pokazać przy robocie, z której społeczeństwo mogłoby mieć jakiś pożytek. I jak to pokazać, skoroś sam człowieku nigdy nie harował? D. Stosunek do sprawy ucieczek. Sami prawowierni nigdy nie próbują ucieczki. Byłby to przecież akt walki z ustalonym porządkiem, cios dla MWD, a zatem atak na ustrój sowiecki. Prócz tego ortodoksa nigdy nie zapomina, że gdzieś w wyższych instancjach cyrkulują 2-3 jego prośby o ułaskawienie. Ucieczka więc mogłaby być tam w górze uznana za dowód braku należnej cierpliwości, czy nawet zaufania do kierownictwa. Zresztą niepotrzebna była prawomyślnym w obozie bezprzymiotnikowa ludzka wolność, ptasia swoboda. Prawda musi być wszak konkretna. Wolność więc potrzebna im byłaby tylko o tyle, o ile dostawaliby ją z rąk państwa w majestacie prawa, z pieczątką, z przywróceniem dawnej pozycji i przywilejów. Bo bez tego wszystkiego to na co wolność zda im się? No a skoro sami już nie uciekali, to przecież nie mogli aprobować ucieczek przedsiębranych przez innych więźniów, widząc w nich próby poderwania systemu MWD i gospodarki narodowej. Skoro zaś ucieczki tak są szkodliwe, to chyba wolno przypuszczać, że prawomyślny bolszewik, jeśli o czymś się dowie, uzna za swój obowiązek obywatelski doniesienie o tym pełnomocnikowi operacyjnemu MWD. To logiczne, prawda? A byli wśród nich przecież dawni konspiratorzy i dzielni żołnierze z czasów wojny domowej. Ale wyznawany dogmat przekształcił ich w polityczną chałastrę. E. Stosunek do innych skazanych z artykułu 58. Od innych towarzyszy niedoli starali się trzymać z dala. Wszelka poufałość byłaby czymś antypartyjnym. Skrycie wśród swoich, ale czasem całkiem otwarcie, bo niczym nie ryzykowali, przeciwstawiali siebie całej brudnej reszcie 58. Starali się odseparować od niej i tym samym oczyścić się. Toć stali na czele tej prymitywnej rzeszy tam na wolności i nie pozwalali jej wtedy gęby otworzyć. Tutaj zaś we wspólnych celach poddani tym samym rygorom wcale nie czuli się przez tych prostaków zdominowani i wciąż na nich pokrzykiwali. Dobrze wam tak, łajdaki. Wszyscyście tylko udawali porządnych obywateli. Jesteście wrogami ustroju i wpakowano was tu za służenie. Wszystko rozwija się prawidłowo. Wszystko zmierza do naszego ostatecznego triumfu. I tylko mnie aresztowano bezpodstawnie. Fakt, że ich więzienne monologi nie spotykały się z repliką administracja zawsze stoi po stronie ortodoksów, kontra zaś nie śmie nawet pisnąć, bo drugi wyrok grozi, prawomyślni całkiem na serio przypisywali niezwyciężonej sile ich doktryny. Ale w obozie zdarzał się też całkiem odmienny stosunek sił. Pewien były prokurator siedzący w Unżłagu całe lata musiał udawać nawiedzonego. Tylko ten wybieg uratował go przed samosądem. Siedzieli z nim jego chrześniacy. Całą 58, wyjąwszy sobie równych, traktowali ortodoksi z nieukrywaną pogardą, a w istocie z klasyczną nienawiścią klasową. Diakow, ze zgrozą uświadomiłem sobie, z kim tu siedzimy. Konokotin nie chce zrobić zastrzyku choremu Własowcowi, chociaż jest to jego obowiązkiem jako felczera. Natomiast ofiarnie daje własną krew, gdy trzeba przetoczyć ją choremu konwojentowi. Ich lekarz, Wolniak, Barinow, też powiada: przede wszystkim jestem czekistą, dopiero później lekarzem. To jest medycyna, co się zowie. Teraz dopiero rozumie się, dlaczego w szpitalu, jak powiada Diaków, powinni pracować dobrani, uczciwi ludzie, żeby wiedzieć, komu należy się zastrzyk, a komu nie. I nienawiść tę wcielali oni w życie, bo jak można i po co właściwie dusić w sobie nienawiść klasową? Szelest notuje, że profesor Samuel Gendal, zapewne wykładowca prawa bolszewickiego, widząc, że więźniowie z Kaukazu nie chcą wyjść do pracy, od razu podrzuca odpowiednią formułkę. To na pewno muła namawia ich do sabotażu. F. Stosunek do donosicielstwa. Podobnie jak wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, tak też wszystkie wymienione wyżej punkty prowadzą do przypuszczenia, że prawomyślni nie mogą odmawiać współpracy z najlepszym i najserdeczniejszym z obozowych dostojników, mianowicie z pełnomocnikiem operacyjnym bezpieczeństwa. W ich sytuacji jest to najpewniejszy sposób okazania poparcia partii, rządowi i NKWD. Ponadto jest to metoda najkorzystniejsza, bo wiąże więzienia ze zwierzchnością najmocniej. Kto wyświadcza kumowi usługi, ten bywa nagradzany. A tylko z pomocą kuma można latami siedzieć w zonie na intratnym stanowisku. W pewnej książce o obozie należącej do tejże fali ortodoksyjnej, ulubieniec autora, bohater arcypozytywny bolszewik Kratow, trzyma się w obozie dwóch następujących zasad. Po pierwsze, przetrwać za wszelką cenę, przystosować się do każdych warunków. Po drugie, niech donosicielami zostają porządni ludzie, bo inaczej zajmą się tym łotry. Gdyby nawet ortodoksa uparł się i nie zechciał wysługiwać się kumowi, to i tak trudno mu ominąć ten próg. Jeśli prawomyślny głosi gromko swoje przekonania, oper nie omieszka uprzejmie go zaprosić, aby zadać ojcowskim tonem sławetne pytanie. Czy uważacie się za człowieka sowieckiego? Prawomyślny nie może odpowiedzieć, że nie. Powiada więc tak. Skoro zaś tak, to prosimy o współpracę, towarzyszu. Nic wam przecież nie przeszkadza. Iwan Razumnik pisze we wspomnieniach, że w Butyrkach, w ich celi, zdemaskowano po kolei trzech kapusiów i okazało się, że wszyscy trzej są byłymi członkami partii bolszewickiej. Tylko że teraz wstyd przyznać się otwarcie do tej współpracy i trzeba jakoś wnosić poprawki do prawdziwej historii obozów. Nie zawsze wpadali oni w sposób tak prosty jak Liza Kotik, która zgubiła kartkę z donosem. Czasem wygada się któryś, że oper Sokowikow w trybie przyjacielskiej przysługi wysyłał listy Diakowa ponad głową obozowej cenzury. I tylko nie przyzna się zarazem, co za takie fawory, skąd taka przyjaźń. Albo napisze taki, że oper Jakowlew odradzał Todorskiemu otwartego przyznawania się do komunistycznych przekonań, a nie wyjaśni zarazem, dlaczego mu na tym zależało, skąd ta troska. Ale to zjawisko przejściowe. Już nie za górami ten szczęsny dzień, gdy można będzie zrzucić brzemię z grzbietu i głośno się przyznać, tak, byliśmy kapusiami i jesteśmy z tego dumni. A wreszcie, na co się zdał ten rozdział? Po kiego licha cały ten długi przegląd i analiza zjawiska prawomyślności? Zamiast tego wystarczyłoby napisać wołowymi literami. Janosz Kadar i Władysław Gomułka. Obu aresztowano bezprawnie i poddano katuszom podczas śledztwa. Obaj odsiedzieli tyle, a tyle lat. Cały świat przekonał się, czego ich to nauczyło. Cały świat wie, co są warci. Teraz można dodać jeszcze Gustawa Husaka. Kap, kap, kap. CK, GB, tak chyba dźwięcznie, praktycznie i skrótowo należałoby nazywać tę instytucję, chcąc zarazem dać pojęcie o jej rozwoju historycznym, stałaby się ślepa i głucha jak pień, niezdolna do sprawowania opieki nad naszym narodem, gdyby nie miała wszędzie możliwości stałego wglądu i nie uprawiała stale podsłuchu. W naszej postępowej technicznej epoce oczy częściowo zastąpione są już przez fotoaparaty i fotokomórki. Uszy zaś przez mikrofony, magnetofony i laserowe aparaty podsłuchowe. Ale w latach, do których ta książka się odnosi, jedynymi prawie oczyma i uszami CK, GB byli szpicle, czyli kapusie. W latach młodości Czeki zwano ich rzeczowo konfidenci, współpracownicy tajni, w odróżnieniu od etatowych, jawnych. W zgodzie z ówczesną modą wprowadzono skrót tej nazwy. Brzmiał on seksot i w tej postaci zaczął być powszechnie używany. Ten, kto ów skrót wymyślił, a nie zakładał widocznie, że tak się upowszechni i że nie upilnują go wtajemniczeni, nie był obdarzony słuchem zbyt subtelnym i nieuprzedzonym. Nie wyczuł już w samym brzmieniu tego słowa brudnych skojarzeń, czegoś plugawego, sromotniejszego od Sodomii. W miarę upływu lat słowo to podbiegło żółtawo-burą ropą zdrady i w całym języku rosyjskim nie było już wyrazu obrzydliwszego. Ale był w użyciu tylko wśród ludzi wolnych. Archipelag miał własne terminy. W więzieniu Kwoka, Ligawy, w obozie Szpicel, Kapuś. Wiele wyrażeń zrodzonych na archipelagu wyrwało się na szerokie rozłogi języka rosyjskiego i rozbiegło się po całym kraju. Podobnie też Kapuś stał się z biegiem czasu pojęciem powszechnie stosowanym. Znalazła w tym odbicie jednoznaczność i powszechność tego zjawiska donosicielstwa. Bez odpowiedniego doświadczenia i rozeznania trudno oszacować, do jakiego stopnia nasze społeczeństwo przeżarte jest i oplecione donosicielstwem. Podobnie jeśli nie ma się pod ręką tranzystora, nie sposób odczuć, że wszędzie, w polu, w lesie, na jeziorze, przenikają nas całe snopy fal radiowych. Trudno przywyknąć do ciągłego zastanawiania się, a kto u nas szpicluje? U nas w mieszkaniu, u nas w biurze konstrukcyjnym, a nawet u nas w milicji. Trudno się przyzwyczaić i mdło się robi na samą myśl, ale to niezbędne dla własnego bezpieczeństwa. Donosicieli nie sposób wyrzucić, nie sposób się ich pozbyć, bo i tak ściągną nowych na ich miejsce. Ale znać ich trzeba. Czasem po to, aby mieć się przy nich na baczności. Czasem, aby móc przy nich lać wodę, kształtując odpowiednio swój obraz w ich oczach. Czasem zaś, aby móc otwarcie poróżnić się z Kapusiem i tym samym pozbawić wartości jego donosy na nasz temat. Jak gęsta jest sieć donosicieli, o tym opowiemy w osobnym rozdziale, gdzie mowa będzie o świecie wolniaków. Wielu z nas czuje, że sieć to gęsta, ale nie potrafimy wyobrazić sobie rysów poszczególnych szpiclów, zajrzeć w te zwykłe ludzkie twarze. Dlatego sieć wydaje się jeszcze bardziej tajemnicza i straszna, niż to jest w samej rzeczy. A tymczasem donosicielką jest choćby ta miła pani Anna, która po sąsiedzku wpadła do was po szczyptę drożdży i już pobiegła na umówione miejsce, może to sklep, a może apteka, z raporcikiem, że zastała u was osobę niemeldowaną. Swój chłopak Iwan Nikiforowicz, z którym golnęliście sobie po 200 gramów goldy, też już zdążył nakapać o tym, jakieś pomstował, że w sklepach pustki, a panowie naczelnicy wszystko dostają boczkiem. Nie znasz delatorów osobiście, więc potem nie możesz zrozumieć, skąd wiedzą wszechobecne organy, że przy churalnym śpiewie pieśni o Stalinie ty ruszałeś tylko ustami, ale głosu nie wydawałeś. Albo że nie przejawiłeś należytej radości w uroczystym dniu 7 listopada. Jak więc cię podglądają? Gdzie są właściwie te baczne i palące oczy szpicla? Otóż te oczy mogą równie dobrze iskrzyć się błękitem, jak zachodzić starczymi łzami. Wcale nie muszą lśnić ponurym blaskiem nikczemności. Nie spodziewajcie się wcale, że donosiciel musi koniecznie być łotrem o wstręt budzącej powierzchowności. Jest to normalny człowiek, taki jak ty lub ja, w miarę dobry, w miarę zły i zawistny, odznaczający się tymi wszystkimi słabostkami, które czynią nas łatwą zdobyczą dla pająków. Gdyby donosicieli rekrutowano na ochotnika na zasadzie entuzjazmu, to niewielu by ich zwerbowano, może tylko w 20 latach. Ale rekrutuje się ich przez uwikłanie w sieci, przez zagarnięcie. I to własna słabość skazuje człowieka na tę haniebną służbę. I ci nawet, którzy szczerze pragną zerwać z siebie lepką pajęczynę, tę drugą skórę, nie mogą już. Nie mogą. Cała atmosfera naszego kraju sprzyja procederowi werbunku. Jest bodźcem fakt, że to, co państwowe, ważniejsze jest od tego, co prywatne. I to, że Pawełek Morozow był bohaterem. I to, że donos wcale nie jest donosem, tylko sposobem okazania pomocy temu, na kogo został złożony. Werbunek splata się z ideologią jak w koronce. Toż organy chcą tylko tego, czego chcieć powinien rekrutowany właśnie osobnik, mianowicie coraz pomyślniejszego rozwoju naszej ojczyzny, kroczącej drogą do socjalizmu. Techniczna strona werbunku jest bez zarzutu. Wypada żałować, że nasze kryminalne komisje nie opisują stosowanych tu chwytów. Werbownicy funkcjonują w punktach propagandy przedwyborczej. Werbownicy czynni są przy katedrach marksizmu-leninizmu. Dostajesz wezwanie. Tam zasiada jakaś komisja. Proszą was na chwilę. Werbownicy zjawiają się w jednostce wojskowej, dopiero co ściągniętej na odpoczynek z pierwszej linii frontu. przyjeżdża facet ze Smiersza i po kolei wzywa do siebie połowę twojej kompanii. Szczęścią żołnierzy ogranicza się tylko do rozmów o pogodzie i o kaszy, ale niektórym każe śledzić własnych kolegów i dowódców. Siedzi w swojej klitce rzemieślnik, reperuje galanterię skórzaną. Wchodzi jakiś sympatyczny jegomość. Czy mógłby pan przymocować mi tę sprzączkę? A potem szeptem. Zamknięcie teraz warsztat. Wyjdziecie na ulicę. Stoi tam już auto, numer rejestracyjny 3748. Otworzycie śmiało drzwiczki, wsiądziecie i będziecie zawiezieni pod właściwy adres. A co dalej, to wiadomo. Uważacie się za człowieka sowieckiego, więc powinniście nam pomóc. Bo taki warsztat to świetny punkt zborny dla donosów. A dla osobistych spotkań z pełnomocnikiem operacyjnym mieszkanie Sidorowo w drugie piętro dzwonić 3 razy od 6 do 8 co wieczór. Poezja werbunku donosicieli nie doczekała się jeszcze godnego pióra. Istnieje życie widzialne, ale jest też życie niedostępne oku. Pajęcze nici naciągnięte są wszędzie i nie czujemy wcale, jak oplątują nas przy każdym ruchu. Komplet narzędzi werbownika to komplet wytrychów numer 1, numer 2, numer 3. Oto numer 1. Uważacie się za człowieka sowieckiego. Numer 2. Obiecać załatwienie tego, o co delikwent ubiega się w trybie urzędowym. Już od lat i bez skutku. Numer 3. Dotknąć słabego punktu. Zagrozić czymś, czego facet najbardziej się obawia. Numer 4. Ale wystarczy czasem nieduży nacisk. Wezwany zostaje niejaki AG. Wiadomo, że z charakteru to mazgaj i niedorajda. Więc z punktu. Wypiszcie mi tu listę wszystkich antysowiecko nastawionych znajomych. Zaskoczony AG zupełnie się stropił. Nie mam pewności. Nie zerwie się, nie rąbnie pięścią w stół. Jak wy w ogóle śmiecie? Ale kto tam u nas pięścią rąbnie? Po co te fantazje? A nie macie pewności? Wobec tego dajcie nam tu listę osób, za które możecie ręczyć, że to stuprocentowo sowieccy ludzie. Ale takich, za których możecie ręczyć, jeśli chociaż jeden okaże się nie na poziomie, to sami też pójdziecie do paki. No czemu nie piszecie? Ja nie mogę ręczyć. A nie możecie? A więc wiecie, że to antysowieckie elementy. Piszcie zatem, którzy to. Tak oto poci się, dręczy, męczy nasz AG, poczciwy, bezgrzeszny królik, z duszyczką zbyt miękką, ulepioną jeszcze przed rewolucją. Całkiem szczerze zaakceptował to ultimatum godzące w niego jak nóż. Albo napisać, że to ludzie sowieccy, albo że antysowieccy. Nie znalazł trzeciego wyjścia. Z kamieniami daliby sobie radę, a co dopiero z ludźmi.